Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w audycji Szukając Słowa Bożego. Pochylamy się nad tekstami biblijnymi najbliższej niedzieli, a przez Słowo Boże przeprowadzi nas nasz gość, ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź.
Słuchając słowa na dzisiejszą niedzielę, gdybyśmy mogli sporządzić jego mapę, czy taką swoistą chmurę słów, zauważylibyśmy, że najczęściej w naszej liturgii pojawi się słowo Pan, o którym będzie przede wszystkim słychać w pierwszym czytaniu i psalmie, a zaraz po nim słowo wszyscy i wszystkich. Bardzo dużo w liturgii najbliższej niedzieli będzie mowy o tym, że Bóg poszukuje, wybiera, wzywa bez wyjątku wszystkich do tego, aby pracowali w Jego winnicy. To jest kolejne słowo, które pojawi się bardzo często w naszej liturgii. W związku z tym rysują nam się już dwa piękne tematy, które będą przewijały się przez tą liturgię. Pierwszym będzie temat myśli Boga, które nie są myślami człowieka, które przekraczają nasze ludzkie myśli. W pierwszym czytaniu Izajasz będzie zwracał uwagę Izraelowi, który szuka woli Pana i szuka Jego słowa, że ta wola często przekracza ich wyobraźnię, ich plany i czysto ludzkie pojęciowanie. I podobnie słowa Jezusa, czy właściwie gospodarza winnicy, będą przekraczały pojęcie robotników, którzy będą oczekiwali zapłaty większej. Pan da im wszystkim porówno, niezależnie od tego, ile pracowali. Kolejny temat, który będzie przewijał się w naszej liturgii, to temat zaproszenia. Zaproszenia do szukania Pana w pierwszym czytaniu i do pracy w Jego winnicy. To będzie drugie, czy właściwie trzecie czytanie Ewangelia. W związku z tym taki roboczy temat, czy roboczy obraz, który postawmy sobie przed oczyma, słuchając już teraz liturgii na najbliższą niedzielę, to obraz winnicy. Winnicy ze wszystkimi skojarzeniami, które budzi ona w naszej wyobraźni. Winnica to miejsce, gdzie oddycha się winem, która pachnie atmosferą także radości, pachnie atmosferą miłości, bo to symbol miłości, prawa, święta. Winnica to symbol Izraela, ale także symbol Królestwa Bożego, jak za chwilę się przekonamy, symbol Kościoła, do którego należymy. Wszystkich nas Pan chce wprowadzić do swojej winnicy. Zaprasza nas do tego, żebyśmy w niej pracowali. W tej pełnej zapachu, smaku, miłości, radości, piękna winnicy Pana. Spróbujmy się tam teraz w wyobraźni, w myślach odnaleźć. Pytanie, które będzie nam towarzyszyło, to pytanie, na czym polega to Boże zaproszenie do pracy w winnicy? Na czym polega nasza obecność, nasze wejście w rzeczywistość Bożej Winnicy, do czego zaprasza nas Pan? Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania, niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment jednej z największych objętościowo ksiąg prorockich, z księgi proroka Izajasza, która mieści w sobie aż 66 rozdziałów. W tej księdze wyróżniamy właściwie trzech autorów. Pierwszego, jak nazywamy go, drugiego i trzeciego Izajasza. Fragment usłyszany dzisiaj pochodzi od drugiego Izajasza, proroka, który żyje w czasach wygnania babilońskiego, w latach mniej więcej 586-538, i kieruje swoje słowa do Izraelitów, którzy znajdują się w Babilonii, na wygnaniu. Słowa tego proroka tchną pociechą, tak zresztą często nazywa się tę księgę drugiego Izajasza. To księga pociechy, pocieszenia, tak rozpoczyna się jego dzieło. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, woła Pan do Izraela. To jest słowo, które będzie przekonywało Izraela, tkwiącego w mrokach właściwie niewoli babilońskiej, że Bóg, który wciąż troszczy się o nich, jest Bogiem wszechmocnym, mocniejszym niż wszelkie bożki pogańskie, niż bożki babilońskie. To Bóg, którego nie da się porównać z innym bóstwem. To Stwórca nieba i ziemi i Pan historii. Sercem przepowiedni Deutero-Izajasza będą także, czy drugiego Izajasza, będą także tak zwane pieśni sługi Jahwe, opowiadające o tej tajemniczej postaci, która przychodzi gdzieś z głębi mroku dziejów, żeby wziąć na siebie grzechy całego Izraela, żeby zbawić go przez swoje cierpienie i przez swoją ofiarę życia. W tej postaci chrześcijanie oczywiście dopatrywać się będą proroctwa mesjańskiego o Jezusie. Dzisiaj czytamy, w tę niedzielę czytamy 55 rozdział księgi proroka Izajasza, drugiego Izajasza, w którym ogłasza się wspaniałą przyszłość dla tkwiącej jeszcze w mrokach kary i zniszczenia Jerozolimy. Bóg tym, którzy są w obcej ziemi, gdzie muszą za wszystko płacić, nawet za wodę, obiecuje wino i mleko, czyli obfitość czasów mesjańskich, nową ziemię obiecaną zupełnie za darmo. Zapowiada, że odnowi swoje przymierze z ludem, ale to będzie od Izraela wymagało wysiłku, a konkretnie będzie wymagało od nich szukania i odkrywania Jego obecności. Szukajcie Pana, woła prorok, kiedy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Czym jest to szukanie Pana, do którego Izajasz zachęca swoich braci? Motyw szukania, bardzo piękny i bardzo bogaty, to jest klasyczny także motyw występujący u proroków. w księdze proroka Izajasza często mamy do czynienia z nawoływaniem do szukania Pana albo ze wzmianką o jego poszukiwaniu. W 45 rozdziale ten sam drugi Izajasz będzie przekazywał Słowo Boże, mówiące: nie przemawiałem potajemnie w ciemnym zakątku ziemi i nie powiedziałem wam: szukajcie mnie nieskutecznie. Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne i oznajmia to, co godziwe. Czyli Bóg, każąc się swojemu ludowi szukać, równocześnie mówi, gdzie go szukać. Nie ukrywa się tak, że nie można go znaleźć. Izajasz będzie dalej mówił: szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca praw swego Boga, a w rzeczywistości nie wykonują tych praw. Czyli szukanie może być także puste i bezowocne, jeśli nie jest poparte pragnieniem wcielenia słowa w życie. Jeremiasz zapowiada, że przyjdzie taki czas, kiedy synowie Izraela będą z płaczem szukać swojego Pana. Sofoniasz mówi o tych, którzy zostaną ukarani, bo nie szukali swojego Pana, nie pytali o Niego. Więc szukanie Pana według tych tekstów prorockich to przede wszystkim wysiłek poznawania Jego woli, wysiłek poznawania Jego słowa i oparcia się na Nim, zaufania Mu w bardzo różnych kontekstach naszego życia. Szukać znaczy także troszczyć, dbać się, dbać o kogoś. W psalmie 142 człowiek będzie skarżył się, że nikt nie szuka jego duszy. Podobnie Bóg skarży się, kiedy człowiek nie szuka go. Pan według dynamiki ukochanego i ukochanej z pieśni nad pieśniami chce być poszukiwany, chce być wytęskniony. Nie chce być przyjmowany jako ktoś, kto jest automatycznie i zawsze w naszym życiu, jest na wyciągnięcie ręki. Chce, abyśmy go szukali. Oblubienica w Księdze Pieśni nad Pieśniami będzie mówiła: nocą szukałam mojego umiłowanego, szukałam, ale nie znalazłam, więc wstanę, będę chodzić po ciemnych ulicach mego miasta, żeby go spotkać. Tak wytęsknionym i poszukiwanym chce być Bóg. Szukać go znaczy także modlić się, wołać do niego. Tak jak Rachela, która szuka Pana, czy pyta go, kiedy nie rozumie rzeczy dziejących się w jej życiu. Księga Rodzaju, 25 rozdział. Szukanie Pana ostatecznie to jest droga do pełni życia. Szukajcie mnie, a żyć będziecie, mówi prorok Amos. Szukać należy Pana wówczas, kiedy się pozwala znaleźć i dopóki jest blisko. Co to znaczy? Czy są takie chwile, w których Bóg odchodzi dalej? Czy są takie chwile, kiedy rzeczywiście ukrywa się tak, że nie jest dostępny naszym ludzkim sercom, oczom, naszej percepcji? Ta bliskość, o której mówi tutaj prorok Izajasz, szukajcie go, kiedy jest blisko. Bliskość oznacza często bardzo trudny czas. W księdze proroka Izajasza szczególnie oznacza karę spadającą czy to na Izraela i zniszczenie, ale oznacza także odpłatę, która przychodzi dla sprawiedliwych, jeśli są odpowiednio wytrwali, jeśli na nią czekają. Więc bliskość Pana to nie tylko czas błogosławieństwa, to także czas trudny, czas kary, czas cierpienia także, czas wytężonego oczekiwania na Niego, żeby wreszcie objawił się, ocalił nas. W każdym czasie, innymi słowy Izajasz mówi, szczególnie w tym, który wydaje się trudny, należy szukać Pana i szukać Jego obecności. Szukanie Pana oznacza także odwrócenie się od grzechu. Niech człowiek nieprawy porzuci swoją drogę, człowiek kłamstwa, człowiek, który żyje pustką, dosłownie w tekście hebrajskim, człowiek, który żyje nicością, swoimi idolami, awon, niech porzuci swoje myśli i plany, a zwróci się do Pana. Ten czasownik szów, który się tu pojawia, oznacza bardzo prosto po hebrajsku nawrócenie. A więc szukać Pana to odwrócić się od swojego egoistycznego życia, od grzechu, od słabości, od pustki także i od jałowości naszego życia, a zwrócić się ku Niemu, żeby doświadczyć Jego miłosierdzia i przebaczenia. Bo ostatecznie mówi Pan: moje drogi nie są waszymi drogami, a moje myśli nie są myślami waszymi. A więc szukać Pana to także wsłuchiwać się w Jego głos. Przede wszystkim wsłuchiwać się w Jego głos, nie narzucać Mu naszej woli, ani naszych myśli, naszych planów. To jest bardzo trudne często na modlitwie. Szukać Pana to przede wszystkim wsłuchać się w Jego wolę, w Jego plan, w Jego obecność, bo Jego myśli często nie są myślami naszymi. Bo także w tej sytuacji, w której znalazł się Izrael, trudno czasem odkryć jego ścieżki w naszym życiu. Bardziej jeśli jest to czas trudny. A jednak jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi Pana nad naszymi drogami i myśli Jego nad naszymi myślami. Izajasz ostatecznie zaprasza swoich braci do tego, żeby spojrzeli na swoje życie z perspektywy Bożej, z perspektywy nieba. I to jest ostatecznie także najpiękniejszy, najgłębszy sens szukania Pana. Wsłuchiwać się w Jego słowo, oprzeć się na Nim, budować autentyczną, pełną miłości relację z Nim, nawracać się, odwracać od swoich bożków i spoglądać na moje życie z perspektywy nieba, z perspektywy Bożego planu. To znaczy właśnie szukać, znaleźć Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. W drugim czytaniu słyszymy fragment z bodaj najpiękniejszego, jednego z najpiękniejszych niedługich listów świętego Pawła, listu do Filipian. List do mieszkańców Filipii Paweł napisał po swoim pobycie w tym mieście w latach między 50 a 53. To jest kolejny z tak zwanych listów więziennych. Paweł, pisząc ten króciutki list, znajduje się w więzieniu. Brak tu jakiejś usystematyzowanej teologii, to nie jest traktat, list jest bardzo serdeczny. Paweł dziękuje w nim za pomoc, której doświadczył od Filipian. To jest jego jedna z ukochanych wspólnot, duchowe dzieci, które przysporzyły mu bardzo wiele radości i byli dla niego oparciem. Odnajdujemy także tutaj, szczególnie w pierwszym rozdziale, który czytamy, odwołania do doświadczeń cierpienia, które apostoł zniósł, i próby umocnienia we wspólnocie tej radości chrześcijańskiej pośród doświadczeń i różnego rodzaju cierpień. Paweł pisze list do Filipian w czasie, kiedy przebywa w więzieniu, jak powiedzieliśmy, pod strażą pretorian gwardii cesarskiej, która stacjonowała w pałacu rzymskiego gubernatora. Straż ta z jednej strony chroniła go, a z drugiej nadzorowała wykonywanie kary. Więzienie widocznie nie miało ścisłego reżimu, bo Paweł mógł otrzymywać wieści z Filipii, przyjmować gości, czy otrzymywać dary, albo posyłać współtowarzyszy z listami. Widać też, że Paweł prowadzi dosyć ożywioną korespondencję z Filipianami, co sugeruje, że ten list został napisany nie z Cezarei raczej i nie z Rzymu, jak tradycyjnie czasem się przyjmuje, ale raczej z Efezu. Wiemy, że w Efezie Paweł także doświadczył cierpienia i niebezpieczeństwa, które wystawiło jego życie na szwank. Opisze o tym w drugim liście do Koryntian na przykład. Wspólnota chrześcijańska, do której pisze, to jest wspólnota przede wszystkim pochodzenia pogańskiego, chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, która żyje w świetnie prosperującej rzymskiej kolonii w Macedonii, przy jednym z ważniejszych traktów Via Egnatia. Paweł do swojej ukochanej wspólnoty pisze z więzienia, właściwie zawieszony pomiędzy życiem i śmiercią. Chrystus będzie uwielbiony, mówi Filipianom, w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dosłownie używa tutaj czasownika greckiego megalino. Chrystus będzie wywyższony, uczyniony wielkim, urośnie w moim własnym ciele, mówi Paweł, soma, czyli ciało, to jest obraz jego życia, kruchego ludzkiego życia Pawła. Chrystus w moim kruchym ludzkim życiu, we wszystkim, co robię, ma rosnąć. Trochę przypomina ta fraza słowa Jana Chrzciciela, który mówi o tym, że on ma się umniejszać, a Chrystus ma rosnąć. Zazwyczaj uwielbiamy czy ubóstwiamy siebie samych, albo jakieś swoje ukochane osoby. Sprawiamy, że rosną oni, albo rośnie nasze ego. Paweł pozwala rosnąć w sobie Chrystusowi. Nie karmi swojego ego i nie buduje tylko swoich relacji. W tym ciele, czyli w tym konkretnym, kruchym ludzkim życiu, w każdym jego aspekcie, w pracy i w modlitwie, w wypoczynku i w dobrych i złych chwilach, Paweł chce, żeby Chrystus w nim wzrastał. Przez spotkania z nimi, przez pracę, modlitwę, nie tylko przez uwagę poświęcaną sprawom duchowym. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, mówi apostoł, a umrzeć to zysk. Kerdos, słowo greckie, którego tutaj używa, oznacza zysk konkretny, jak na giełdzie, w biznesie czy w handlu. Ewangelia, wzrost życia, łaska są dla Pawła tak samo realne jak pieniądze i wszystkie inne bogactwa, właściwie może nawet bardziej realne, na pewno bardziej cenne. Jeśli żyć w ciele, mówi dalej apostoł, to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Jest bardzo ciekawe, jak Paweł zmaga się z tym rozdarciem między życiem i śmiercią. Mówi, że dostaje nalegania z dwóch stron. Pragnę odejść, czy dosłownie jak mówi, być rozwiązanym, zwolnionym z obowiązków w tym świecie. Czy tego czasownika analizaj używa się także w kontekście powrotu do domu. Czyli Paweł myśli o śmierci jako powrocie do domu, do Chrystusa, jako uwolnieniu od trosk tego świata, zwolnieniu ze służby właściwie. Tu przypomina się kantyk Zachariasza, czy jego list drugi Tymoteusza, gdzie opisuje swoją śmierć. I być z Chrystusem w ten sposób, mówi Paweł, to jest o wiele lepsze, ale pozostawać w ciele to jest dla was konieczne. W tym liście do ukochanej wspólnoty Paweł opisuje swoją misję, która rzeczywiście jest zawieszona między życiem i śmiercią. On jest w więzieniu, czeka na jakiś wyrok także. Apostoł szczerze wyznaje, że nie potrafi wybrać pomiędzy życiem i śmiercią. Życie w ciele to jest ciężka praca, owocna praca dla Ewangelii. To jest bycie ojcem dla Filipian. I dla nich Paweł chce jeszcze pozostać na tym świecie. Ale równocześnie śmierć jest dla niego zyskiem, szansą na to, żeby już na zawsze być z Chrystusem. Zachwyca mnie ta wolność, z jaką Paweł może powiedzieć, że w tej chwili, w każdej chwili właściwie, jak mówił Giton, pakuje walizkę swojego życia i odchodzi z tego świata bez żalu, bez bólu, bez łez, bez płaczu, bez spazmatycznego przywiązania do wszystkiego, co tutaj ma. Jedyną rzeczą, która wydaje się go tu trzymać, jest miłość do innych, ale nad tą miłość stawia jeszcze pełnienie woli Bożej. Paweł wyraźnie przywiązał swoje serce do Chrystusa. Wyraźnie wolność, którą ma, zawdzięcza właśnie temu przywiązaniu serca do Chrystusa. Jeśli chce pozostać w tym świecie, to nie dla samego siebie i nie dla własnej przyjemności, nie dla doświadczenia czegoś jeszcze, dla przeżycia swojego życia, jak często my, neurotycznie trzymając się tego naszego życia, ale po to, żeby wypełnić do końca misję, którą dał mu tu Jezus. Paweł nie jest spazmatycznie przywiązany do swojego życia. Tę wolność wobec życia i śmierci daje mu przywiązanie serca do Chrystusa. On do Niego tęskni i Jego wolę chce w swoim życiu wypełnić do końca. Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Kiedy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swojego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Przypowieść o robotnikach winnicy, której słuchamy dzisiaj, 20 rozdział Ewangelii Mateusza, to część dzieła Ewangelii, która według wielu przypomina pięcioksiąg Mojżesza, dzieli się na pięć części. Jezus to nowy Mojżesz dla Mateusza, który daje prawo swojego królestwa, nową Torę. Pierwsza księga to jest program tego królestwa, później mamy przepowiadanie królestwa, w księdze trzeciej tajemnice królestwa. Czwarta księga przedstawia Kościół jako początek tego królestwa i wreszcie piąta mówi o wypełnianiu się Królestwa Bożego na ziemi i w rzeczywistości nieba. Z tej właśnie piątej księgi pochodzi przypowieść o robotnikach w winnicy, przypowieść, która opisuje ostatni etap rozwoju królestwa, etap, w którym nadchodzi już sąd Boży i odpłata. W 19 rozdziale, który bezpośrednio poprzedza słowo, które czytamy dzisiaj, Jezus przenosi się w granice Judei za Jordan, idą za nim tłumy, faryzeusze. W 19 rozdziale Jezus będzie uczył, co znaczy pójść za nim, co znaczy być częścią czy członkiem tego nowego królestwa, znaczy być wiernym do końca w miłości małżeńskiej, będzie poruszana kwestia rozwodów. Znaczy także zostawić dla Jezusa wszystko, czy właściwie uznać Go za najważniejszego we wszystkich relacjach, czy jak bogaty młodzieniec oddać Mu wszystko. Ostatni mają być pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak kończy się 19 rozdział i to słowo także usłyszeliśmy w dzisiejszej przypowieści. Przypowieści bardzo ciekawej, bo wydaje się być tu Bóg, który wydaje się tu pojawiać, jest niesprawiedliwy. Bóg, zacznijmy od tego, ukrywający się pod postacią gospodarza, pana domu, zaprasza robotników do tego, aby pracowali w jego winnicy. Bóg, zauważmy, tu wykazuje się ogromną aktywnością. On nieustannie krąży, szuka, jakby był niespokojny. Wychodzi wczesnym rankiem, później o godzinie 9 rano, w południe, o 12, o 3 po południu i o 5 wciąż, żeby szukać ludzi do pracy w swojej winnicy. I wciąż spotyka tych, którzy tkwią na rynku bezczynni. Rynek to jest oczywiście miejsce handlu, spotkań, ożywionego życia także. Miejsce także, gdzie w Starym Testamencie słychać słowo proroków i gdzie przepowiada mądrość. Więc Bóg nie stroni od miejsc codziennego życia. Poszukuje nas nie w zaciszach naszych domów, kiedy się modlimy, ale w pracy, w całym zanurzeniu, w nasze bardzo aktywne, bardzo zabiegane życie. Kiedy znajduje robotników i zaprasza ich do swojej winnicy, umawia się z nimi o denara. W starożytności to jest zapłata za dniówkę pracownika. Sprawiedliwa zapłata, niewygórowana, ani nie zbyt mała. Bóg realistycznie ocenia pracę, którą dla niego mamy wykonać i dobrze za nią, czy sprawiedliwie za nią płaci i posyła apostello do swojej winnicy. Jesteśmy apostello, czyli posłanymi apostołami. Winnica oczywiście to symbol przede wszystkim w Biblii Izraela, księga proroka Izajasza, ale także tutaj u Mateusza Królestwa Bożego i Kościoła, do którego budowania jesteśmy wezwani. A więc miejscem, do którego się nas posyła, tą winnicą, jest Kościół i w dalszej perspektywie także Królestwo Boże, niebo. Bóg zaprasza nas tam, ale to nie jest tylko i wyłącznie puste zaproszenie. W tej winnicy, w Kościele, w Królestwie trzeba pracować. Wydaje się, że Bóg nie może znieść ludzkiej bezczynności. Nie może znieść życia, w którym nic się nie dzieje. Pyta, dlaczego ci ludzie na rynku stoją bezczynni. Cały dzień, dlaczego cały dzień stoicie bezczynni, dopytuje ten gospodarz. Odpowiedź, jakiej udzielają, jest dramatyczna. Sugeruje ich absolutną pasywność także, ale też dramat jakiś życiowy. Nikt nas nie najął. Nie usłyszeliśmy żadnej propozycji, żadnego słowa, co zrobić ze swoim życiem. Ta aktywność Pana to nie jest przejaw pracoholizmu i Bóg nie chce, żebyśmy byli pracoholikami, tylko i wyłącznie zabieganymi w swoim życiu. Przymiotnik argos, czy bezczynny, po grecku oznacza lenistwo, oznacza także brak zatrudnienia, bezużyteczność, czy brak przejmowania się czymś, brak troski o coś. Ewangelia sugeruje tu, że życie, w którym brak troski o Królestwo Boże, jest puste, jest bezużyteczne, czyli skazane ostatecznie na klęskę. Bóg, kiedy zaprasza nas do służby w Jego Królestwie, chce nas wyrwać z tej pustki i bezużyteczności, która ostatecznie może zaowocować tragedią na końcu naszego życia. O zmroku wzywa do siebie wszystkich, gospodarz domu, przychodzi zapłata. Zmrok to jest uniwersalny obraz także sądu, wieczoru życia, śmierci albo końca świata. Gospodarz wzywa swoje sługi, żeby odpłacić im za pracę. To jest uniwersalna scena sądu. Zapłata za pracę w tej winnicy jest taka sama dla każdego, bez względu na porę, w jakiej się jej podjęli. I tylko z pozoru Bóg wykazuje się tu brakiem elementarnej sprawiedliwości, bo w rzeczywistości przypowieść ta zaprasza nas do tego, żebyśmy uczestniczyli w radości Pana, który nieustannie zdobywa pracowników dla swojej winnicy. Każdy z tych pozyskanych, wcześniej bezczynnych ludzi, to jest inaczej człowiek zbawiony. To jest ktoś, kogo on ocalił przed życiem pustym, w którym może być mnóstwo aktywności. Pamiętajmy, że oni stoją na rynku, otoczeni mnóstwem szumu, aktywności, działania, a jednak jest to życie puste, bezużyteczne. Kończy się poza królestwem, bo nigdyśmy się nim nie przejęli. Bóg zaprasza do tego, żebyśmy zdobywali ludzi dla królestwa, dla jego winnicy i żebyśmy cieszyli się każdym zdobytym. Jeśli już jesteśmy tam, w kościele, jeśli już jesteśmy blisko niego, to pomyślmy, że tej bliskości i radości nie możemy zostawić tylko i wyłącznie dla siebie. Nie możemy być o nią zazdrośni. Mamy się nią nie tylko dzielić, ale zdobywać tych, którzy będą pracować dla Pana w jego królestwie. Spróbujmy jeszcze podsumować, czy zebrać w całość słowo, które usłyszeliśmy. Bardzo bogate i bardzo różnorodne w swoich aspektach. Zaczęliśmy i wyszliśmy od obrazu winnicy. Chciałem, żebyśmy sobie wyobrazili tę winnicę pachnącą, pełną światła, pełną słońca i nas jako zaproszonych do winnicy. Zaproszeni do winnicy. Taki mógłby być tytuł tej liturgii słowa i tego pięknego słowa, którego słuchaliśmy. Co oznacza to zaproszenie? Co oznacza fakt, że Bóg zaprasza nas do swojego kościoła, do bycia blisko z Nim, do swojego królestwa? Po pierwsze, zaproszenie obejmuje rzeczywistość szukania Go. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby w życiu wiary nie poprzestawać na tym, czego już się nauczyliśmy i co już wiemy o naszym Panu, ale żeby nieustannie uczyć się Go. Szukajcie Pana, kiedy jest blisko, kiedy pozwala się znaleźć. Szukanie Go to jest nieustanny dynamizm wiary, która nie zadowala się tym, co było wczoraj, tym, co było kiedyś, która chce rosnąć i chce dojrzewać w Panu. Szukanie to jest także radość wiary, która cieszy się wszystkimi smakami, zapachami, kolorami Boga, które On odkrywa codziennie na naszej modlitwie osobistej, w spotkaniu z Jego Słowem przed naszymi oczyma. Nasz Bóg i Jego drogi przekraczają nasze ludzkie pojęciowanie i to jest powód do naprawdę ogromnej radości. Nasza modlitwa nigdy nie musi być taka sama. Nasze słuchanie i czytanie słowa także nigdy nie będzie takie same, bo za każdym razem prowadzi nas innymi drogami. W tej winnicy można się rzeczywiście zgubić. Ona jest tak bogata, tak piękna i wciąż tak pełna zakamarków, których nie znamy, że jak dzieci powinniśmy cieszyć się tym, że odkrywamy tam wciąż coś nowego. Jeśli tego brakuje w naszym życiu, tego aspektu szukania, wiara szybko obumiera i staje się rutyną. W winnicy Pana, w Jego królestwie, w Jego kościele potrzeba ludzi, którzy cieszą się Nim, którzy z radością dzieci zwyczajnie odkrywają wciąż nowe oblicza Bożej miłości, Bożej obecności, nowe kolory. Patrzą na swoje życie także z perspektywy Bożej, z perspektywy nieba, bo to jest perspektywa winnicy, którzy mają odwagę wciąż szukać swojego Pana. Po drugie, być zaproszonymi do Jego winnicy znaczy przeżywać swoje życie także w wolności, jako podróż, jako wspaniałą przygodę, która kiedyś musi się skończyć. To jest ta lekcja, która płynie z drugiego czytania, ze świętego Pawła. Paweł, który jest tak absolutnie wolny, tak cudownie, tak pięknie wolny w odchodzeniu z tego świata i w pozostawaniu tutaj. Paweł, który żyje nie dla siebie i nie szuka tutaj swojej przyjemności, ale szuka tu przede wszystkim dobra swoich ukochanych i wypełnienia woli Bożej, tego, żeby Chrystus rósł we mnie. Do tego żeśmy zostali wezwani w Kościele. Na tym polega zaproszenie do Królestwa Pana. Na tyle, na ile Pan rośnie dzisiaj we mnie, na tyle ujrzę Go także i spotkam w Jego Królestwie. I wreszcie, być zaproszonymi do winnicy Pana znaczy pracować dla Niego i razem z Nim. Znaczy wyrywać innych z bezsensu, bez użyteczności życia. Niech nam mocno pozostanie wyryty w pamięci ten obraz ludzi stojących na rynku, bezczynnych. Możemy być zanurzeni w całej aktywności tego świata, w pracy zawodowej, w szumie medialnym i hałasie, który związany jest z tym światem, a równocześnie być zupełnie bezczynni, bo nasze serce, nasz umysł, nasze ciało nie pracuje dla Królestwa, nie szuka woli Bożej, nie szuka Jego Słowa i nie próbuje Go wypełnić w swoim życiu. Takie życie kończy się klęską. Po pierwsze, Bóg wyrywa nas z tego bezużytecznego życia, jest niestrudzony w tej aktywności, będzie wychodził co godzinę prawie, żeby wyrwać nas z tego rynku, gdzie nic nie robimy, gdzie jest pustka, gdzie nasze życie pachnie pustką. A po drugie będzie także chciał, żebyśmy robili to samo, naśladowali Go w tym wyrywaniu ludzi z podobnej bezczynności. Nie porównywali się do nich, nie cieszyli się z tego, że my mamy już zagwarantowaną zapłatę w niebie. Nie zazdrościli innym, ale wyrywali ich z życia pustki i bezużyteczności. Zapraszali ich do życia pełnego miłości, twórczości, kreatywności w Królestwie Bożym. A więc być zaproszonymi do Królestwa to szukać i nieustannie odkrywać naszego Pana, być wolnymi, żyć tu dla innych i dla Niego i pracować także dla Jego Królestwa, wyrywając innych z pustki, także bez sensu tego zabieganego za tylko i wyłącznie rzeczami tego świata życia.
I zapraszamy do rozmów z naszym gościem, ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 655 23 55, numer dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 56 655 23 33 lub końcówka 66.
Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Pierwszy z wicher ogromny mnie przez
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Tak odnosząc się właśnie do dzisiejszych czytań, by tak można, prawda, mieć tę radość, że tak Pan Bóg nas zachęca do tego, aby szukać Go i On właśnie pozwala się znaleźć. I właśnie tak jeszcze chcę do tego fragmentu takie słowo z księgi proroka Jeremiasza podać, gdzie jest wręcz obietnica, iż to szukanie po prostu jest przez Pana Boga, jak Pan Bóg na to patrzy, gdy człowiek szuka Pana Boga. To jest 29 rozdział, a 13 wiersz z księgi proroka Jeremiasza. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Także jest tu wspaniała obietnica po prostu, że człowiek, który z całego serca szuka Pana Boga, to Pan Bóg daje mu gwarancję tego, że go znajdzie. I ja słyszałem o takiej historii pewnego Koreańczyka, który był wyznawcą buddyzmu. I ten człowiek poważnie zachorował, także w sumie jego życie, zdaje się, zbliżało się ku końcowi. Taka to była choroba. I on, zwracając się do jakiegoś bóstwa z tej religii, po prostu oczekiwał pomocy w tej swojej trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, i ta pomoc nie nadeszła. I on wręcz, przynajmniej w tym sensie, zwrócił się takimi słowami, że czy jest jakiś Bóg, który mógłby mi pomóc? I ten człowiek po prostu właśnie zrobił to z całego serca, będąc w innej, prawda, części, prawda, świata, tak, ale Pan Bóg słyszał jego wołanie i posłał do niego osobę, która mu po prostu zwiastowała Ewangelię, i on skorzystał z tej Ewangelii i Pan Bóg go uzdrowił z tej choroby, i on stał się po prostu gorliwym głosicielem Ewangelii, i wielu ludzi mogło w Korei słyszeć z jego ust Ewangelię. Także takie świadectwo chcę dodać, taką ilustrację właśnie, jak właśnie to słowo ma się właśnie w praktyce, i że to jest realne, to jest prawdziwe. I tak, mam jeszcze taką prośbę do księdza Marcina Kowalskiego. Mianowicie w poprzedniej audycji w tamten piątek, kiedy był zaproszony ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, to jedno z czytań było właściwie fragmentem z trzeciego rozdziału Ewangelii według Jana, od wierszy 13 do 17. I ksiądz, który mówił w odniesieniu też i do tego fragmentu, kiedy podawał po prostu komentarz, to nie podał komentarza do wiersza 13 z tego fragmentu. Ja później po prostu włączyłem się po prostu ze swoim też głosem i poprosiłem o właśnie komentarz do tego 13 wiersza. Ja bym tu chciał właśnie księdza w tej sytuacji, skoro jest z Instytutu Nauk Biblijnych, poprosić o krótki komentarz do tego wiersza 13 z Ewangelii według Jana. Ja go przeczytam. I nikt nie stąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Mhm.
Bardzo dziękuję za to słowo komentarza i historię ilustrującą ten dynamizm szukania. Także u proroka Izajasza podkreśla się, że Pana szuka się przede wszystkim wówczas, kiedy jest rzeczywiście ciężko. To słowo o szukaniu Pana skierowane jest do Izraela, który, przypomnijmy, przebywa na wygnaniu w Babilonii, a więc przeżywa swój czarny moment historii narodowej. Często także to szukanie intensyfikuje się wówczas, kiedy w księdze proroka Izajasza, kiedy jakiś sprawiedliwy cierpi prześladowania, szuka wówczas Pana, szuka Jego obecności, żeby tym bardziej się na Nim oprzeć. I często być może taki sens mają trudne doświadczenia naszego życia, czy cierpienie, czy choroba, czy jakiś problem, trudność, próba życiowa, które sprawiają, że tym bardziej szukamy Pana, czyli no właśnie uruchamia się tu całe pole znaczeniowe tego prostego czasownika szukać, znaczy troszczymy się o Jego Słowo, próbujemy się na Nim oprzeć, jest dla nas ważny, odkrywamy, jak bardzo jest właściwie dla nas ważny. Wkładamy całe serce w to, żeby Go znaleźć, poznać. Czyli rzeczywiście te problematyczne, trudne chwile często intensyfikują nasze życiowe poszukiwania, czy sprawiają, że jesteśmy bliżej Pana. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli dobrze rozumiem, trzeci rozdział Ewangelii Jana, tak, i 13 werset, to jest fragment rozmowy z Nikodemem, rozmowy z rabinem, uczonym żydowskim, który przychodzi do Jezusa nocą. To jest taki jeden z ukrytych świadków, jeszcze właściwie niedojrzałych w Ewangelii Janowej, która jest Ewangelią Świadków. Nikodem jest właściwie w procesie stawania się, uczenia się od Jezusa i prawdy życia, Ewangelii. Ten werset mówi o pochodzeniu Syna Bożego właściwie, czy o jego drodze, o wyjątkowości także tego objawienia, które przynosi, czyli o tym, że Chrystus to ten, który był u Ojca, czyli przebywa z Ojcem, i ten, który od Niego przychodzi. To objawienie Jezusa, Syna Bożego, On tu się nazywa Synem Człowieczym, w zgodzie z także tradycją Starego Testamentu, proroka Daniela. To objawienie Jezusa jest absolutnie wyjątkowe. Ono przekracza pojęciowanie, percepcję rabina żydowskiego, bo to jest objawienie przyniesione z nieba. Czy od kogoś, kto bezpośrednio nie tylko był świadkiem tajemnic Bożych, ale po prostu kogo miejsce jest w niebie, przy Ojcu, jest jedno z Ojcem. Nikodem właśnie dlatego ma tak poważne problemy z rozeznaniem tego objawienia słowa Jezusa, nie rozumie go, bo ono pochodzi z zupełnie innego wymiaru. Tutaj być może nie ma wiele przestrzeni dla egzegezy, czy dla umysłu Żyda, znawcy prawa, który chce rozumem objąć tę prawdę, którą przynosi Jezus. Ona jest do uchwycenia tylko i wyłącznie wiarą. I to właśnie ten krok musi jeszcze uczynić Nikodem, żeby zrozumieć, o co chodzi w dialogu z Jezusem.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze mamy trochę ponad kwadrans, żeby z gościem porozmawiać na temat najbliższej niedzieli, konkretnie Bożego Słowa, które usłyszymy podczas niedzielnej liturgii. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest, mam na imię Elżbieta. Ja swoją refleksję chciałabym rozpocząć od słów świętego Augustyna, który powiedział, że właśnie tak późno cię poznałem, moja piękności. W moim życiu gdzieś też taki był żal, bo gdzieś właśnie ja się tak zagubiłam w tym życiu, ale później zrozumiałam, że to Bóg był zawsze, cały czas przy mnie. To tylko ja tak pokręciłam w tym swoim, tak zakręciłam się w tym swoim życiu, w swoich troskach, w swoich kłopotach, w swoich bólach i w swoich cierpieniach, że żyłam właśnie tak bardzo, patrząc tylko na siebie. I kiedy właśnie już odnalazłam Boga, to ten proces poznawania Boga stał się najpiękniejszym darem i najpiękniejszym faktem w moim życiu. Rozpoczęła się przepiękna przygoda mojego życia, poznawanie Boga właśnie w takim pragnieniu i to pragnienie moje jak gdyby było wysłuchiwane przez Boga, bo bardzo mało okazuje się, że wiedziała moja wiara dotychczasowa była taka bardzo powierzchowna, bardzo, bardzo od tradycji osadzona. Natomiast zaczęło się faktycznie takie poznawanie Boga przez mój wysiłek, także i zdobywanie gdzieś wiedzy o Bogu, ale w tej takiej właśnie pięknej relacji do Boga. Także to, ten świat Boga zaczął sprawiać w moim życiu naprawdę cuda. I dlatego też kiedyś jak czytałam o tę perykopę, to właśnie tak myślałam, że Pan Bóg jednak tak po ludzku, w tej logice ludzkiej jest, nie jest sprawiedliwy, prawda? Ktoś go poznaje gdzieś od początku, jest przy nim blisko, stara się, ale to jest właśnie tylko taka logika nasza, ludzka. Pan Bóg jest taką mądrością, taką wszechmocą, że On daje szansę właśnie przez to miłości nam wszystkim. Na tym nawet i bardzo spóźnionym, ale szanse mają. I tym właśnie, którzy są, takie to życie prowadzą puste. Ja też takie miałam, pustka, bezużyteczne, nie wiedziałam, co z sobą począć. I depresja była, i rozpacz, a właśnie to Pan Bóg się ulitował, bo to jest to Jego miłosierdzie, nieprzebrane miłosierdzie. I ta winnica to jest też właśnie takim nieprzebranym światłem miłości i miłosierdzia. I tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
zapłać bardzo, bardzo piękne świadectwo także, rozpoczynające się od słów Augustyna, które rzeczywiście są fenomenalną ilustracją dla dzisiejszej Ewangelii. Bóg nie zniechęca się tym, że często tak długo się opieramy. On jest wytrwały w poszukiwaniu czy w zdobywaniu tych, którzy ostatecznie wejdą do Jego winnicy, czyli do Kościoła, do Królestwa Bożego. O każdej porze dnia i nocy będzie stawał na tym rynku świata, żeby wzywać nas do siebie. Rzeczywiście można mieć odrobinę żalu, że tak późno się czasami poznało, jak Augustyn, ale to jest także błogosławiony żal, uświadomiony żal, który jest owocem także i wyrazem naszej tęsknoty za nim. Jest bardzo piękny, jeśli taki żal, tęsknotę także nosimy w sobie, w sercu, że jakaś chwila mogła uciec nam w życiu bez niego, bez tego, który jest naszą miłością. A z drugiej strony uświadamia nam to, jak bardzo nie na miejscu, czy jak bardzo infantylne są te nasze próby właśnie mierzenia naszą ludzką logiką Bożego miłosierdzia, odpłaty, która powinna przyjść. Raczej powinniśmy uczestniczyć w Bożej radości, radości tego, który zdobywa ludzi dla Królestwa, i razem z Nim zdobywać naszych braci i siostry, tak żeby oni także doświadczyli tych zapachów, smaków, piękna, ciepła, miłości Jego winnicy, bo to jest najpiękniejsza rzeczywistość, jakiej można w życiu doświadczyć. Jeśli mamy serce Boże, czy jeśli myślimy według Jego zamysłów, jeśli nasze serce bije według Jego serca, to nie przyjdzie nam do głowy, żeby się porównywać. Raczej, żeby zapraszać innych do tego, żeby doświadczyli tego, co my doświadczamy. Rzeczywiście szukanie Pana to jest sztuka także, to jest wiara wciąż otwarta, której się uczymy przez całe życie. Naprawdę dobrze ją znaleźć, dobrze taką wiarę w sobie znaleźć, niezależnie od tego, o której porze dnia, o której porze nocy, o której porze naszego życia do takiego pragnienia, do takiej tęsknoty dojdziemy. Ważne, że ona jest, ważne, że Pan nas z taką tęsknotą i pragnieniem znajdzie na progu swojego Królestwa.
Radio Maryja, proszę. Halo.
Przepraszam bardzo.
Prosimy, jest Pan na antenie.
Jest co?
Chyba ktoś nieopatrznie wybrał numer. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Halo.
Halo.
Słuchamy Panią.
Dzień dobry, Pan jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak w całości nie słuchałam od samego początku, ale mówimy o miłosierdziu i o tych chwilach, które uciekły w naszym życiu, gdzieś nie takie spełnione w Bogu. I takie mam pytanie, że ja już jestem powojennym człowiekiem i myślę o Faustynie, że w latach mojej młodości i tych już dorastających lat tak mało albo w ogóle się nie mówiło właśnie o Faustynie, o Jezusie Miłosiernym. Faustynka tak blisko mojego domu rodzinnego żyła, ale szkoda, bo dziś żałuję właśnie też tych chwil, gdzie można się było jakoś tak bliżej przybliżyć. Ja byłam blisko Boga, bo tak byłam wychowana, taki był dom. Ale mimo wszystko o tym miłosierdziu się tak bardzo mało mówiło. Dużo lektury, ale to już w takim dorosłym życiu. Może można było i to nie tylko chyba moje zdanie, ale wiele takich osób. No i myślę o tym powojennym, bo ósmy rocznik jestem, więc to jest ósmy. No może trochę inaczej poprowadzić to swoje życie. Znaczy zawsze ufałam Bogu w trudnych chwilach, ale Bogu, Maryi, a tak o tym miłosierdziu jakoś mniej po prostu. Chciałabym, nie wiem, co bym chciała usłyszeć chyba. Dlaczego tak późno? Znaczy późno, zależy w jakim sensie późno. Ja myślę w moim życiu, że tak późno gdzieś tak rozbłysła ta iskra miłosierdzia.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Tak, raz jeszcze dobrze, że rozbłysła, to znaczy ostatecznie najważniejsze jest to spotkanie, które się dokonało. Chyba każde życie i każda historia ludzkiego życia ma swój dynamizm i dziwne byłoby wyrzucanie sobie tego, że nie potrafiliśmy, czy na pewnym etapie naszego życia nie mogliśmy, nie byliśmy na tyle dojrzali, żeby odkryć Pana. Z tymi etapami także trzeba się pogodzić, z tą niedojrzałością, z tą słabością, dziękując Panu, że użył ich chyba także po to, żebyśmy na pewnym etapie tym wyraźniej, czy tym głębiej odkryli Jego obecność. Czasem te nasze słabości, czy błędy po prostu sprawiają, że pragnienie spotkania z Nim rośnie w nas, aż żeby wreszcie eksplodować któregoś dnia. Czasem te błędy są nieocenione w tym dynamizmie naszego życia. Na pewno także układają się w część Bożego planu i te nasze niedojrzałości. Na pewno nie ma sensu oskarżać się i wyrzucać ich sobie, a potraktować je jako po prostu drogę do Pana. Drogę, w której On nas ostatecznie pochwycił i doprowadził do swojego miłosierdzia.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam nawiązać do tego, co ksiądz doktor powiedział na temat nawrócenia. Czy można kilka zdań z encykliki Dives in Misericordia przytoczyć?
Tak, prosimy, słuchamy.
Dlatego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie. Nawrócenie do Boga zawsze polega na odkrywaniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa na miarę Stwórcy i Ojca. Miłości, której Bóg i Ojciec z Pana naszego Jezusa Chrystusa jest wierny aż do ostatecznej konsekwencji. W dziejach przymierza z człowiekiem aż do krzyża, czyli do śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. Nawrócenie do Boga jest zawsze owocem odnalezionego tego Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i przepraszam.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Widać, jak dokumenty Kościoła są także utkane właściwie z tej esencji biblijnej. Boże miłosierdzie jest oczywiście podstawą nawrócenia. To ono pociąga do nawrócenia i to ono także ostatecznie przyjmuje grzesznika. W dzisiejszym pierwszym czytaniu, jeśli prorok wzywa do tego, żeby szukać Pana i żeby się nawracać, odwracać od swoich bożków, idoli i także pustego życia, to właśnie po to, żeby tym bardziej doświadczyć Bożego miłosierdzia, czy Boga łaskawego w przebaczenie. To Boże miłosierdzie w konotacji hebrajskiej, racham, to jest poruszenie Jego serca, poruszenie Jego łona, to są te najtkliwsze, najczulsze uczucia ojcowskie, jakie Bóg ma dla nas, kiedy tylko widzi, że nasze serce także porusza się w Jego kierunku, że chce Go szukać, chce poznawać Go, chce zbliżać się do Niego, przylgnąć do Niego, to Boże serce wtedy jakby biło szybciej, jakby wszystko w Nim wybiegało na nasze spotkanie. Jest to miłosierdzie, które ogarnia grzesznika. Nic dziwnego, że Jezus z taką miłością reagował na każdego grzesznika, który zwracał się ku Niemu. On po prostu widział to ludzkie, obnażone, często poranione serce, które biegnie ku Bogu, które chce do Niego przylgnąć, znaleźć tam wreszcie spokój dla swoich skołatanych myśli, oskarżeń. Jezus jakby czytał w tym sercu i to sprawiało, że to Jego serce także poruszało się tym bardziej. No, kto tak szuka Pana i komu tak bije serce, naraża też Boga na szybsze bicie serca, ale to jest błogosławione narażanie, w sensie doświadcza tego szybszego bicia Bożego serca i Jego miłosierdzia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przy tej okazji także warto, księże doktorze, powiedzieć i może pozdrowić tych, którzy przybywają na zakończenie drugiego roku telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, które prowadzi na antenie telewizji Trwam dzieło biblijne imienia Jana Pawła II.
Tak, oczywiście pozdrawiamy wszystkich w tej chwili właściwie zebranych na rozważaniu Lectio Divina, Słowa Bożego, razem z księdzem profesorem Witczykiem i księdzem doktorem Piotrem Kotem. Jutro od godziny 10 zaczynamy nasze sesje, spotkania także przy Słowie Bożym, spotkanie wieńczące właściwie drugi rok naszego Uniwersytetu Biblijnego, połączone także z oceną prac i z dyplomami ukończenia naszego Uniwersytetu.
Podpisanymi także przez wielkiego kanclerza telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, księdza kardynała Gianfranco Ravasiego. Tak, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury.
Który skierował do nas bardzo piękne przesłanie, tak? Jutro będzie ono także wszystkim naszym studentom odczytane. A więc przed nami jutro bardzo piękny, intensywny dzień. O 9 rozpoczynamy Eucharystię, a później spotkania przy Słowie Bożym z referatami dotyczącymi Pisma, Słowa, Natchnienia i właśnie z tym pięknym przesłaniem kardynała.
W ogóle jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej dużo będzie się działo, no bo rozpoczynający się już dzisiaj zjazd telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, ale także zjazd absolwentów Wyższej Szkoły i kurs komputerowy. O, także taka sobota będzie intensywna. Pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był naszym gościem. Księże doktorze, dziękuję serdecznie.
Dziękuję ojcu, dziękuję państwu. Szczęść Boże.